Otwórzmy dzisiaj list do Filipian. List do Filipian, rozdział 2. Swego czasu głosiłem słowo z pierwszej części tego rozdziału do wiersza 11, a teraz chcę właśnie kontynuować. I 12 wiersz, drugi list do Filipian, czytajmy, co pisze apostoł Paweł do tych zborowników, a też i do nas. Co to umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność. Byliście posłuszni. Z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem, ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę się razem z nami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Chciałbym, abyśmy na ten temat sobie trochę porozmawiali i zrozumieli, o co Pawłowi chodziło, jakie to było w warunkach, w jakim kontekście i o czym on tutaj mówi w tym fragmencie. Wcześniejszy fragment od pierwszego wiersza mówił nam o postawie Jezusa Chrystusa. Czym się ta postawa naszego Pana charakteryzowała? A więc Pan Jezus, jak tam patrzymy, coś uczynił ze swoim życiem. On je oddał na straty. Wstąpił z niebios, gdzie były same sukcesy, i stąpił na ziemię, gdzie są same nieszczęścia. A więc poniósł straty. Gdy ziarenko wpada do gleby, to ono jest skazane na stratę, tak? No z jednej strony tak, ono zgnije. A jeżeli coś zgnije, to się zmarnuje. Ale właśnie, to ziarenko, gdy spadnie do ziemi i gdy zgnije, nawet gdy skórka od banana do ziemi wpadnie i zgnije, to nie ma strat. Tylko, że tam było życie. I to życie poprzez ten proces gnicia przyniesie jakiś skutek. Albo użyźni, albo wzbudzi nowe życie. Dlatego też to są straty pozorne. I Pan Jezus właśnie w ten sposób dał nam przykład, ten fragment wcześniejszy mówi, że siebie uniżył i był posłuszny aż do śmierci, czyli do straty. Śmierć jest zawsze stratą. I to do śmierci krzyżowej, czyli haniebnej, takiej najgorszego rodzaju śmierci. Ale dalej czytamy, że Bóg jednak patrzy inaczej, 9 wiersz, Bóg go wywyższył. Kto jest wierny w małym, ten otrzyma większe rzeczy. Kto jest wytrwały, to Bóg to doprowadzi do końca chwalebnego. Bóg go wywyższył i obdarzył go takim imieniem, takim istnieniem, że się wszelkie kolano na ziemi, na niebie, a więc wszyscy się uginają, zginają przed Nim i wyznają, że On jest Panem, że On jest godny chwały. I właśnie chcę się mówić o odpowiedzialności. Jeśli człowiek ma w sobie postawę odpowiedzialności za życie własne i za życie innych ludzi. Zastanawiałem się, jak ująć ten fragment cały, tę pierwszą część i następną część, a za tydzień będziemy mówić o przyjaźniach. O przyjaźni. A to będzie wiersz 18, 19 i niżej. I właśnie mówiliśmy kiedyś o właściwej postawie. Nasz Pan Jezus przyjął właściwą postawę. Ta postawa między innymi, dzisiaj chcę powiedzieć, jest postawą odpowiedzialności za własne życie. Jeśli by ktoś chciał życie swoje zachować, a więc w ramach odpowiedzialności chcemy zachować swoje życie. Mamy instynkt samozachowawczy. Mamy odruch. To czytamy, że gdy chodzi o Boże sprawy, Boży sposób patrzenia, Bożą ekonomię, to straci. To rzeczywiście zmarnuje. Natomiast jeśli by ktoś stracił swoje życie dla mnie, dla Chrystusa, to tego życia nie zmarnuje. On je straci, ale tylko w pewnym wymiarze. Ale nie zmarnuje. On je otrzyma. Otrzyma je zwielokrotnione. I właśnie nasze życie, chrześcijan, musi być życiem odpowiedzialności za siebie i za innych. Ten wcześniejszy fragment mówił, że niech każdy uwagę zwraca nie tylko na to, co jest jego. Dzisiaj mamy wokół siebie przez świat, który jest coraz drapieżniejszy. I każdy tylko myśli o swoim, tylko siebie, no bo inaczej przegra, będzie pod falą, nie na fali. Więc to jest naturalne. Teraz co ma zrobić chrześcijanin? Oczywiście nie będzie kłamał jak inni, żeby być na fali, będzie mówił szczerze prawdę. Jeżeli znajdzie okoliczności właściwe, to tę prawdę docenią i będzie na fali. A jeśli się znajdzie w okolicznościach takich, że nie docenią, będzie pod falą. Ale on będzie sobą, cały czas będzie sobą. Dlatego też apostoł Paweł powiada, że mając wzór Chrystusa, ma mieć taką postawę, takie usposobienie, jakie w nim było. A więc uwagę zwracać na innych ludzi, z tym, że to musi być postawa nie tylko pokory, o czym mówi wcześniejszy fragment, ale też i odpowiedzialności. Ponieważ chce zyskać swoje życie, ale w Bożym wymiarze, w wymiarze wiecznym. Dlatego też jestem gotowy na straty. I Pan Jezus stracił. Stracił tron, stracił niebiosa, na Golgocie wszystkich stracił, wstali wszyscy przerażeni, patrzyli, umiera, no i jego matkę przebił miecz, mówi nam Boże Słowo, czyli tak strasznie przeżywała, zwątpili, Piotr się zapierał, Judasz zdradził, same straty. Na krzyżu rozmawia, ten z niego szydzi Łotr, a drugi znów mówi, Panie, no pomóż mi. Ale właśnie, czy to były straty? To był wieczny zysk. Dlatego też i nasze życie takie być powinno. I o czym mówi w 12 wierszu apostoł Paweł? Mówi o posłuszeństwie. Jak byliście posłuszni w mojej obecności. I łatwo jest być posłuszny w mojej obecności. W czyjejś obecności, na kim nam zależy, albo kto ma nad nami jakąś władzę, jakąś powierzone obowiązki. To łatwo być. Ale gdy go nie ma, gdy jesteśmy sami, czy będziemy posłuszni temu, co nam ktoś kiedyś zostawił, Paweł mówi, że bądźcie również posłuszni, gdy mnie nie ma. A więc bądźmy jednakowi. To jest w ramach odpowiedzialności, że każdy się musi sam sprawdzić. Jak pewien chłopiec wjeżdża, pamiętam, z jednego zboru do wojska. Był pobór, jechał do wojska, no i to były czasy jeszcze PRL-u. W wojsku nie można było mieć Nowego Testamentu, a on chciał mieć ze sobą Biblię, Nowy Testament przynajmniej. Taki malutki. I prosił, kupcie mi. Kupiliśmy w Warszawie taki malutki, bardzo takiego formatu. Dosłownie takiego formatu, jak ta karteczka tutaj. Taki malutki. Żeby go mógł tak schować, żeby go nikt nie widział. No i przyjechał. No teraz nie miał gdzie czytać. Więc chodził do ubikacji, ale wiecie, że tam nie ma komfortowych ubikacji, a też i w pojedynkę trudno być nawet w ubikacji. Więc nie wiedział, co robić. Więc sobie kupił jakąś taką lampkę i sobie tam pod kocem czytał. No aż ktoś wreszcie go zauważył, doniósł. No i jest przesłuchanie. Ten chłopiec mówi, że ja muszę czytać. A kto ci każe? Nazwisko. Jezus Chrystus. No pan żartuje. Nie, naprawdę. A pastor jak ma nazwisko, czyli pastor. I wiecie, ale patrzą, że chłopiec jest taki naiwny, no taki no, prostolinijny, no naiwny, więc trochę im się zrobiło żal, bo jest taki, no, według nich to jeszcze więcej niż naiwny, prawda? No ale, no więc ten przejrzał, widzisz, tam takie są jakieś rzeczy niezrozumiałe w tym wszystkim, co czytał, wiecie, takie teksty są zawsze dziwaczne, zawiłe. To mu dał, mówi, no ale tak czytaj, żeby nikt nie widział. No mówi, to ja tak robię, pod kocem czytam. Ale koledzy widzą, no to już... Tak. I w każdym razie pozwolili mu. Mimo, że nie było wolno. A innym znowu opowiadają chłopcu, jeszcze tylko teraz wspomnę, on dzisiaj już jest dorosły, już ma dzieci chyba na studiach, ale gdy go odwiedziłem wtedy, pamiętam, gdzieś tam w Świnoujściu, w jednostce, no to właśnie on powiedział, najpierw to coś zrobił. W ramach odpowiedzialności za siebie powiedział, czy nie powiedział, nie robił czegoś. Gdy szli w czwórkach, prawda, i śpiewali różne głupie piosenki o jakiejś Maryni, czy tak dalej, żeby tylko było do rytmu. On widzi, że to są piosenki głupie, żeby jakieś były patriotyczne, jakieś teksty wzniosłe. To były takie, no, byle co. Powiedział, że on pomyślał, nie będzie tego śpiewał. I kapral się do niego uwziął i go do raportu bierze. I tak mówi, bo ja głupich piosenek nie będę śpiewał. Ten się obraził, no w twarz go nie może uderzyć, bo wiecie, nie wolno. Ale dał mu rozkaz śpiewania. I patrzy, a ten dalej nie śpiewa. No więc karcer. Aż w końcu się tym zainteresował oficer polityczny. I go wezwał. I pyta, czemu? On mówi, no takie teksty, proszę zobaczyć. Takie, to no myślę, bzdury takie. No ale żeby tylko było do rymu, żeby było łatwe do zapamiętania. Ja to mówię, no tak, no nie mamy lepszych. No ale, a czemu nie śpiewacie? Bo ja jestem w takim kościele, bo ja to i tamto. Aha, to by tacy jak tamci, adwentyści, jak tacy. I sobie przypomina kogoś i kojarzy. Tak. To byli dobrzy żołnierze. Oni to, o tak, to tak jesteś sam. Mówi, no tak. Aha, i czytasz Mówi, co tu zrobić? I już napisał mu jakąś karteczkę i mu dał. Okazało się, że był to rozkaz zwolnienia ze śpiewania piosenek podczas marszu. Trzymał w formie rozkazu. I schował, i znów idą. Kapral zobaczył i znów do niego. A on mówi, mam rozkaz, że mam nie śpiewać. Coś podobnego. Ten wyciąga, pokazuje, ten zdumiony. No, oczywiście później poszedł do tego, a ten mówi, no czego pan się wygłupia? Niech pan go zostaje w spokoju, nigdy by tego nie zauważył. A tak? Wszyscy o tym mówią, już teraz na odprawie o tym mówili. Po co mi ten kłopot? Mówi, a on ma rację. Co my śpiewamy? Czego my uczymy? No tak, no właśnie. A więc w ramach odpowiedzialności za słowo, za swoje życie, za postawę, nawet gdy ci chłopcy byli w wojsku, gdy nikt ich nie sprawdzał. Ja gdy go odwiedziłem, w tam pojechałem, proszono mnie, bo u nas jakiś czas był w Krakowie, w szkole, potem do tego wojska trafił. On wtedy był w szpitalu, coś tam miał z żołądkiem. I on mi o wszystko powiedział. I mówi, i modlę się, że Bóg mnie z tego wojska jakoś zabrał, bo to jest dla mnie zmarnowanie. I Bóg go zabrał. Dał mu taką chorobę, że go zwolnili z wojska. On jest zdrowy dzisiaj, zdrowy. Nie wiem, jak to się stało. Ale wtedy był niezdolny i naprawdę go z tego wojska po roku pobytu, zamiast 3 lat, po roku go zwolnili i on wrócił do swojego zawodu. A potem jakoś się leczył, i już ta choroba potem też została wyleczona. No więc odpowiedzialność za własne życie. Paweł tutaj mówi, żebyśmy z bojaźnią, i zadrżeniem swoje zbawienie sprawowali. Ja sobie zrobiłem wyciąg, prawda? Co znaczy ten wyraz sprawować? Sprawować. W innym przekładzie jest powiedziane, abyśmy o to nasze zbawienie zadrżeniem zabiegali, sprawować albo wypracowywać. I to nie chodzi o to, żeby jakiś cel osiągnąć, tylko coś, co już posiadamy. To nie chodzi o jakąś korzyść, którą mamy osiągnąć, ale korzyść, którą już mamy. Coś, co już mamy, jak nasze życie. My nie żyjemy po to, żeby zdobyć życie. My musimy coś z tym życiem, które żeśmy otrzymali, zrobić, żeby go nie zmarnować. Możemy je tracić. Jak ktoś pracuje w huku cały czas i wie, że tu ma dobre pieniądze, ale pracuje w huku, on ponosi straty na swoim słuchu, ale zyskuje, gdy chodzi o dochód, o standard swojego życia. A więc to nie chodzi o straty chwilowe, chodzi o zmarnowanie życia. A więc my, jest to powiedziane, chodzi raczej o własność, którą już mamy. Coś, co już posiadamy i co musimy w pełni odkrywać, by z tego pełniej korzystać. A więc w pełnym zakresie z tego korzystać, a nie tylko w takim zakresie jakimś wąskim, ograniczonym. Dlatego też musimy mieć właściwą postawę i iść właściwą drogą. Bóg to jest, który według swego upodobania sprawia was i chcenie, i wykonanie. Spójrzmy na wiersz 13. A w tym przekładzie, który ja teraz cytuję, jest powiedziane, Bóg bowiem jest tym, który sprawia, że pragniecie i działacie według Jego upodobania. A więc Bóg ma pewien standard, pewne swoje upodobania, wie, jaka jest właściwa droga i chciałby, żebyśmy właśnie taką drogą szli, a nie inną. Jak dałem przykład tych dwóch chłopców. Wiadomo, że bez pożywienia nie ma życia. Wiadomo, że bez Pisma Świętego nie ma wiary. Bez żywego słowa w naszym sercu nie ma wiary. Człowiek z czego będzie wierzył? Z tego, że wierzy? Musi mieć źródło tej wiary. Musi mieć pokarm dla tej swojej wiary. Musi być Boże Słowo. Więc on dbał o ten Nowy Testament, żeby go mieć, żeby go czytać, bo chciał mieć cały czas dopływ świeżych sił, podobnie jak i nasz organizm, gdy jemy, spożywamy wszelkie potrawy. Tamten chłopiec z kolei wiedział, że on będzie tracił. Bo gdy będzie śpiewał te różne bzdury, one mu się utrwalą i przez sen nawet będzie to śpiewał. Bo wiecie, to się ciągle dzień w dzień powtarza. To jest ogłupiające. On się nie chciał dać ogłupić. Ale zbronił swego wnętrza, bo chciał je mieć dla siebie, a nie dla jakiegoś tam kaprala, który mu rozkazuje śpiewać o Maryni. I właśnie on bronił siebie. Ale skąd te pragnienia? Inni są z kolei w tej samej sytuacji i tak nie myślą. Są konformistami, poddają się. I gdy potem się spotykają, mówią, aleś był głupi. A po co ci to było? A bo ja wiesz, wtedy osiągnąłem to i to, awansowałem, potem się znalazłem tu i tu, ale jakim kosztem? Kosztem kompromisów. I skąd właśnie to wszystko jest? Z pragnienia. Bóg sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Bóg sprawia w nas, że pragniemy i działamy według Jego upodobania. I to właśnie jest odpowiedzialność rodziców, rodziny, zboru, którzy się o tego Mirka czy na tego chłopca modlili. Modlili się, żeby Bóg ich zachował, żeby też im Bóg dał właściwe pragnienie, właściwe myślenie. I właśnie gdy mamy taką odpowiedzialność za siebie samych, ale i za innych. Byłem ostatnio na pewnym weselu i tam ktoś mówi, jaka to szkoda, kobieta już po 50, mówi, jaka szkoda, że nie ma tamtej babci, tamtej siostry, tamtej cioci, one już pomarły kilka lat temu, bo one się ciągle modliły. Gdzieś tam siedzimy, sobie rozmawiamy, one słyszą o jakichś problemach, powiedzmy, że ktoś ma jakieś problemy tamtego, a one nic nie mówią, tylko słuchają. I już sobie w głowie zakonotują, potem idą do koleżanki, słuchaj, wiesz co, byłam tam i tam, mówili to i to, módlmy się o nich. Inni to zaraz to rozniosą jako plotkę, to co słyszeli. A te kobiety, te dwie, trzy wymienione przez tamtą siostrę w Chrystusie, one miały inne podejście. To, co usłyszały, czasem to było coś negatywnego nawet, zamieniały zaraz w coś dobrego i się zmawiały i się modliły. Nawet pościły, staruszki już pościły jeszcze. I czuło się, że jest wsparcie. Ja sam osobiście, gdy się modliły o mnie, czułem wsparcie. Bo tamte się o mnie modliły. To jest odpowiedzialność. I kto im to dał? I teraz ta właśnie 50-letnia kobieta, siostra w Chrystusie mówi, jaka szkoda, że nie ma takich sióstr. A ja sobie siedzę i mówię, no przecież przede mną ta siostra siedzi. Ona właśnie o tym mówi, że szkoda. A czemuż ty tego nie robisz? Tamte mogły, a ty nie? Tamte były mniej wykształcone niż ty dzisiaj jesteś. Ale miały podejście jakieś lepsze niż ty, bo ty tylko narzekasz, że nie ma. I właśnie tu się rodzi nam 14 wiersz. Bez szemrania i powątpiewania. Ja sobie wziąłem i sprawdziłem, co znaczy to wyrażenie szemranie i powątpiewanie. Takie dwa wyrazy. Szemrać, jakby to oddać. Pomyślałem sobie o Mojżeszu. Mojżesz miał ciężkie zadanie, bo miał naród izraelski, jak wiecie, 1,5 miliona ludzi przeprowadzić. I w czym był największy problem? Że drogi nie znali? W czym był problem największy? Że Mojżesz miał za mało pomocników? Największy problem był w szemraniu. I szemranie jest to moralny bunt. Moralny bunt. Jest to jak strumyk, gdy płynie i płynie, tak samo i ci ludzie. I szemrają, szemrzą. Strumyk szemrze, prawda? Zwolna, tak? I właśnie lud Boży tak szemrze, zwolna. A w Egipcie to było. A ten czosnek, ta cebula, ojej. I się A tutaj tylko ten piach. I ten kostur tego Mojżesza, który cały czas idzie. I ten Bóg, który cały czas... Ojej. I narzekania w swoich domach, namiotach, po drodze. Gdybyśmy mięso mieli i potem wiemy. Mają chleb z nieba, mają mięso. Mają wodę też, tak, dziękuję. Za mało. Znów źle, cały czas źle. Bo nigdy takiego człowieka, który wewnętrznie jest nastawiony na żądania, na narzekanie, na spieranie się. Dlatego, że powątpiewanie jest to z kolei intelektualny bunt przeciwko Bogu. Powątpiewanie, gdy my intelektualnie mamy wątpliwości. Ktoś ma wątpliwości intelektualne. Na przykład, jeśli Bóg jest dobry i jest miłością, jak siostra się dzisiaj modliła, dlaczego było święcim? Dlaczego ten samolot na lotnisku tam się rozbił? Dlaczego? A więc ludzie mają pytania, normalne pytania, na które można znaleźć odpowiedź. Pod warunkiem, że jesteśmy otwarci na tę odpowiedź. Ale jeśli mamy założenie, ale Boga nie ma. A jeśli jest, to jest Bóg krwiożerczy, który żąda, wymaga i niszczy. Jeśli ktoś ma takie założenie, to będzie szukał argumentów, by to założenie podtrzymać. A jeśli ktoś jest otwarty, Boże, jeżeli jesteś, objaw mi się, dotknij. I właśnie to jest kwestia, czy ktoś jest przebiegły i Bogu chce udowodnić, że Bóg jest niegodny być Bogiem dobrym, czy też ktoś jest nastawiony, że niech Bóg mi się objawi tak, jaki jest, w sposób taki, żebym ja go mógł poznać, czyli otwartość. Wtedy nie ma buntu intelektualnego. Tu z kolei jest bunt moralny. A więc ciągle, jaki ja jestem biedny, jaki jestem nieszczęśliwy, to niesprawiedliwe, ciągle za mało. Dlatego też wokół nas jest pełno ludzi niezadowolonych. Obwiniają wtedy ci ludzie najczęściej wszystkich dookoła. Winny jest rząd, winne jest państwo, winny dyrektor szkoły, prawda, że wszystko jest winne jest tylko nie ja. Natomiast Paweł to mówi, że mamy być odpowiedzialni za siebie i za społeczeństwo. Jeśli idę i widzę, że leżą śmieci jakieś, to nie będę narzekał, tylko się schylę i je pozbieram i do kosza rzucę. Tak czy nie? Ale to robi mało kto. Mało kto robi. Pamiętam, gdy pewien wykładowca był na pewnym obozie i idą sobie. I on tak rozmawiając się schylił i podniósł tam jakieś papierki, idąc dalej, rzucił, poszedł dalej. A młodzież sobie tam siedziała, prawda, grali. Spojrzeli tak, pomyśleli, jakiś dziwny facet. To leżało, to czemu mogło sobie dalej leżeć. A on się schylił tego. I to, ale to jego odruchowa czynność, to zdarzenie, które się wtedy stało, było dla nich ważniejsze niż to, co mówił. Bo to, co mówił, było piękne i mądre, ale zapomnieli. Tam to im utkwiło. Ten człowiek szedł i odruchowo się schylił, podniósł, dalej rozmawiał, a potem tam widział, że jest kosz, wrzucił dalej i weszli do wnętrza. Więc odruch. Ale tam nie ma buntu ani moralnego, ani intelektualnego. Tam nie ma żądań, pretensji. Dajcie, zróbcie ktoś gdzieś, bo ja muszę. Gdy to wszystko będzie, to wtedy ja dopiero zrobię. Gdyby tak Pan Jezus chciał, to by nas nie zbawił. Gdyby tak chciał apostoł Paweł, to by nie jeździł, nie ewangelizował. A przecież Bóg może stworzyć coś wspaniałego w ten sposób. Tyknięciem powie, niech stanie się światłość. I już nie ma ciemności, jest światłość. On to może. Niech Kościół będzie taki i taki. Niech zbór w Pruszkowie będzie super ludzi, co najmniej 100 członków. I już mamy za małą salę, prawda? Jest to możliwe? To może tak, drogie siostry, byśmy dzieci nie rodziły, co? Znaczy, byście dzieci nie rodziły, co? Taką Bóg nam da zdolność, razem w powiecie z mężem, chcę mieć teraz 4 dzieci i już się wam pojawiają takie 15-letnie, prawda, dorodne córeczki od razu. Nie ma tego. Ziarenko musi wpaść. Musi się zamienić w zgniliznę. Musi coś wyrosnąć i to musi się wszystko odbywać i stąd jest potrzebna cierpliwość, zrozumienie wszystkich tych faktów jako rzeczy oczywiste. Cały czas się nastawić, że szczęście to nie jest sukces, bo mu się kojarzy, że szczęście to jest sukces. Jak mam sukcesy, to wtedy jestem szczęśliwy. A przecież szczęście również kryje w sobie i jakieś małe nieszczęścia, tak? Ogólnie człowiek jest szczęśliwy, mimo że musiał wyrywać 5 razy zęby, to czasami bez znieczulenia, tak? Ja pamiętam, gdy mnie wyrywali, jestem szczęśliwy, bo dzięki temu jestem zdrowy, a tak te zęby by mnie cały czas zakażały. I to bez znieczulenia mi wyrywali. Trzymało mi kilka osób, łącznie z jedną zakonnicą. A właśnie była, siedziała, też przyszła i trzymali mnie. Ja wtedy miałem lat, nie wiem, 13, 12 i wyrywali mi tego zęba. No to są nieszczęście, straszne nieszczęście. Ale jestem szczęśliwy. A więc jeżeli ktoś powie, że sukcesem będzie to, że wszystko będzie takie kolorowe, gładkie, to wtedy będzie miał plastikowe życie, a nie autentyczne, prawdziwe. I Paweł mówi o życiu autentycznym, prawdziwym. Za chwilę do tego dojdziemy. I właśnie mamy być dziećmi nienagannymi. A więc szczerość. W tym wyrazie jest ukryta szczerość, czystość życia. I wokół nas, gdy będziemy takimi ludźmi, którzy są odpowiedzialni za siebie, w szczegółach i sprawach tych poważnych, czyli ogólnych rzeczach i drobiazgach, gdy będziemy odpowiedzialni za innych, za siebie, gdy będziemy ludźmi, którzy się starają o to, co jest najistotniejsze, najważniejsze, to się okaże, że będziemy na tym świecie świecić jak światła. Świat jest zły i przewrotny. I będziemy świecić jak światła. Wtedy ci ludzie, mając niewłaściwą jakość, zły, to znaczy niewłaściwa jakość, ten postawa ciągłego buntu, wściekłości, złości. Załóżmy, że Mirek pisze listy do mamy. Mamo, to jest okropnie, zupa przesolona, to twarde łóżko, to tego. I te piosenki, mamo, ratujcie mnie. I tak 3 lata pisze takie listy. Zobaczcie, nic z tego nie było, nic. Nikt nie wiedział o jego problemach. Gdy przyjechałem, to mi z uśmiechem to opowiedział. Ale był już w karcerze. Ten kapral mógł się na nim władować i wiadomo, jakie mógł mieć życie. Gdyby nie Bóg, który go skierował do politruka, a politruk z kolei wcześniej już to przerabiał z jakimś tam innym człowiekiem wierzącym. I był zorientowany. A więc Bóg czuwa nad wszystkim, a my możemy wtedy być ludźmi, którzy świecą jak te światła na świecie. Ten Mirek był jedyny w całym tym, no w tym, nie wiem ile tam ich było, a to były koszary potężne, on był jedyny taki właśnie. Nie było nikogo. Jak potem była odprawa, a właściwie nie odprawa, tylko jak było szkolenie to polityczne, gdy ten politruk cały czas ich, wiecie, indoktrynował w stronę komunizmu innych i czasami cytował Biblię, to mówi, i prawda tam, szeregowy Mirosław, tam, tego, a ten tak, a więc miał komunikację jako z jedynym. On mówi, aż mi głupio, mówił, bo ja tak Biblię dobrze nie znam, jak mi się wydaje, że ja znam, bo jeszcze dopiero w zborze od 3 lat. A więc, kochani, świecimy, mimo wszystko świecimy jak te małe światełka, ale 16 wiersz powiada, zachowując słowa życia. Właśnie zachowując to, co jest najważniejsze. Zachowując słowa życia. Wczoraj żeśmy trochę sobie przy śniadaniu rozmawiali z Beniaminem, który u nas teraz przebywa. I ja mówię, wiesz co, właśnie tu mam w Biblii pewien tekst, mam otwarty, a tu mam z kolei pewien artykuł, który czytałem, i pewien profesor, religioznawca, który był kiedyś księdzem katolickim, był zakonnikiem właściwie, który też i wystąpił, który się ożenił i dzisiaj jest wykładowcą, profesorem. I on pisze ciekawe rzeczy, ten pan, ma ciekawe wypowiedzi w wywiadach rozmaitych. Zobacz, co on ciekawego powiedział, gdy chodzi o to, o to, o to. I mu pokazałem właśnie tę stronę z tej gazety. To właśnie by był dodatek do gazety. Pokazałem, mówię, zobacz, jakie ciekawe rzeczy. Bo to koresponduje z Biblią, bo Biblia mówi to, to, to i to. Zobacz, jak to jest ciekawe. I mówię, ja, gdy byłem mały, to zawsze uważałem, że moi rodzice są zacofani. Bo koledzy dookoła tylko marzyli, żeby papierosy palić. I biegli do toalety, prawda, i tam się zakurzyć, a ja nie paliłem, bo wiem, że nie wolno. No i tak uważałem, że oni są w wielu sprawach zacofani. Bo wszyscy dookoła robią, a oni mówią nie. I ja byłem posłuszny, bo ojciec mój był oficerem byłym, więc musiałem być posłuszny, bo wiedział, jak egzekwować posłuszeństwo, więc nie miałem wyjścia. Aż pewnego dnia, po kilku latach, pojawiają się plakaty i cała akcja idzie w całej Polsce, plakaty. 1 grudnia, dzień bez papierosa. I wszędzie będą na lekcji wychowawczej, mówią, co to znaczy, jak to tego. Ja siedzę i myślę, jejku, jacy moi rodzice byli mądrzy już tyle lat. Dopiero teraz wszyscy odkrywają, że tutaj trzeba to zmienić, a oni już od dawna o tym wiedzieli i nie palą, ja też nie, i dookoła wszyscy nas nie palą. A tutaj, jacy oni byli mądrzy. A potem wydarowałem pewną książkę i w tej książce czytałem, jak to się dzisiaj czy później zachwycali ludzie odkryciami Pasteura czy innych naukowców, skąd się biorą takie czy inne choroby. Gdy Bóg wcześniej mówi, gdy kapłan zobaczy, że tam jakieś są białe włosy, jakaś tam biała skóra, to trzeba zrobić to i to i to i to, łącznie też i odzież i całe posłanie, cały namiot, wszystko spalić. I znów się wydaje straty. Straty. Głupie. To co nie można wyprać i dalej używać. Ale gdy dopiero w wieku XVIII, XIX odkrywano pewne prawidłowości naukowe i stwierdzono, aha, to oni już wtedy wiedzieli. Kilka tysięcy lat wcześniej wiedzieli skąd. Bóg im powiedział. Zanim człowiek odkrył i uzasadnił, to Bóg powiedział, nie rób tego, a zrób tak. I my to robimy i te słowa życia już ludzi wtedy ratowały przed zarazą. Jakie proste przykłady, które ja jako chłopiec kilkunastoletni odkrywałem te sprawy i wiedziałem, że warto iść tą drogą. I stąd, gdy chciałem podjąć decyzję, że do zboru już więcej nie pójdę, na nabożeństwa, że zerwę z tym wszystkim, to mnie powstrzymywało. Życie moich rodziców, a też tego rodzaju argumenty. Że w tym jest jakaś długofalowa prawda. Coś, co ludzie dzisiaj uważają za rzecz niepotrzebną i bzdurną, za jakiś czas odkryją, a myśmy już wcześniej mieli, właśnie zachowując słowa życia na dzień Chrystusa. I teraz już na koniec. Gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego waszej wiary. Apostoł Paweł używa różnych obrazów. Wcześniej mówi o biegu sportowym. Na próżno biegłem, na próżno się trudziłem. I wiemy, co znaczy trening, poświęcenie, aby zdobyć medal. Tutaj z kolei on używa obrazu ofiary. I o co chodzi w tym fragmencie? I sobie spojrzałem do komentarzy i tam stwierdziłem, że przypuszczalnie się on odwołuje do pogańskiego obrzędu ofiarnego. Pisze do nawróconych pogan, a więc przywołuje im obraz znajomy. To nie chodzi o to, że Paweł popiera tamte ofiary pogańskie, tylko pewien obraz znajomy, podobnie jak i my mówimy. W telewizji widziałem to i to, w radiu słyszałem dzisiaj to i to. A więc my się odwołujemy do rzeczy jakichś oczywistych, co nie znaczy, że popieramy jakieś tam kryminalne filmy czy inne, mimo że też i tam, gdy obserwujemy, wyciągamy dla nas właściwie jakieś wnioski, bo mamy w sobie słowo życia, które daje nam pogląd na rzeczywistość. Ja to dawniej nazywałem w PRL-u, że mamy światopogląd Chrystusa. Nie światopogląd socjalistyczny, ale światopogląd Chrystusowy. I dlatego kiedyś, gdy mnie tam zapytano o coś, to wtedy właśnie o światopogląd, wtedy to były, wiecie, różne pogadanki i ze mnie to wystrzeliło. Ja wtedy tak powiedziałem, a oni zapytali, a z jakiego jesteś kościoła? A ja nie wiedziałem. Bo dla mnie nazwa kościoła była nieważna. A on się bardzo ładnie nazywał. Zjednoczony Kościół Ewangeliczny. Jak Zjednoczona Partia Robotnicza. Bardzo ładna nazwa, nie? Wtedy się mogę powołać. A ja nie wiedziałem nawet, że się tak nazywa ten Kościół. Ale wiedziałem, że Chrystus, że Boże Słowo, że Pismo Święte, że ja mam tak i tak uważać i tak postępować. I właśnie to mi jest bardzo bliskie, co w tej chwili mówię, bo tak żyje każdy z nas. Tak chcemy postępować. Kochani, pozwólcie, że teraz odczytam coś, co sobie wypisałem z pewnego źródła. Nie widzę żadnej nadziei dla ludzi, jeśli ich przyszłość zależy od tej frywolnej dzisiejszej młodzieży. Gdyż z pewnością wszyscy młodzi są lekkomyślni, nie do opisania. Kiedy byłem młody, uczono nas powściągliwości i szacunku dla starszych. Jednak obecna młodzież jest wyraźnie pozbawiona umiaru. Dzieci kochają teraz luksusy, okazują brak szacunku starszym i lubią rozmawiać w sali ćwiczeń. Dzieci w swoich domach są to tyrani, a nie słudzy. Już nie wstają, gdy do pokoju wchodzą starsi. Sprzeciwiają się rodzicom, zabierają głos w towarzystwie, ze stołu wyjadają co smaczniejsze kąski, zakładają nogę na nogę i tyranizują nauczycieli. Jak wiecie, skąd wziąłem ten opis? Którego tygodnika? Dodatku. Słuchajcie. Pierwszy opis jest autorstwa Hezjoda, greckiego poety z VIII wieku przed Chrystusem. VIII wiek przed Chrystusem. Drugi Sokratesa, V wiek przed Chrystusem. A więc nie ma co utyskiwać i szemrać, że dzisiejsza młodzież to już tak było już od tysiącleci. Kochani, nie ma co utyskiwać. To ja to daję jako zachętę dla nas, żebyśmy nie myśleli, że już gorzej być nie może. Tak zawsze było. Zawsze jest jednakowo. Że w innym wymiarze i tak dalej. Coś, co kiedyś było zamknięte w jakichś kręgach, dzisiaj jest powszechne, no bo mamy globalizację. I to jest też plusy, są plusy i minusy tego, więc nie ma co utyskiwać. Ja to dla zachęty podaję. I dlatego też dzisiaj właśnie Paweł mówi, że, a przecież on ten tekst jest sprzed 2000 lat, no trochę mniej, do nas kieruje, on jest aktualny. I właśnie gdy chodzi o to porównanie do ofiary, czy też do jego trudu i biegu. To znaczy, że apostoł Paweł czuł odpowiedzialność za siebie i za ludzi. On się o nich troszczył. Jak nie miał powołania, on starał się zgodnie z nimi żyć, postępować i służyć, by tym ludziom pomóc. Wędrował przez góry Taurus, był chory, dochodził tam, głosił Ewangelię. A więc on cały czas jest gotowy na poświęcenia, bo wiedział, że on wykonuje najważniejsze zadanie na tym świecie. On daje życie. Jest ziarenkiem, które ma gnić, obumierać i ma pędy wypuszczać nowego życia, nowych żyć, powiem tak, ludzie mnogiej, albo nowego życia w różnych ludziach, którzy poznają Chrystusa. I on to traktował jako służbę ofiarną, którą składa Bogu. Dlatego też i my w naszym codziennym życiu, Paweł pisze, z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną, a to mi oznacza, że przyłączcie się do mnie. Radujcie i cieszcie, to znaczy bądźcie tej samej myśli i też czujcie odpowiedzialność za siebie. Czy jestem Bożym dzieckiem, czy się nawróciłem? To jest pierwsze pytanie. Gdy się nawróciłem, czy ja żyję codziennie z Chrystusem? Czy ja spożywam ten pokarm? Czy też codziennie go wprowadzam w moje życie? Dalej, czy mam odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności za ludzi, którzy są wokół mnie albo są przede mną? I na przykład chłopiec ma lat 16 i rozmyśla, gdy ja będę miał dzieci, to moje dzieci muszą mieć dobry start. A ten start będzie na tym polegał, że ja im wybiorę dobrą mamę. A więc ożenię się z tą, którą Bóg mi da, a nie którą sobie sam wybiorę. Później, gdy już do tego dochodzi, to razem znów myślę o tym, żeby Bóg z kolei kierował ich życiem i żeby im dał tyle dzieci, takie dzieci, jakie On uważa za słuszne. I oczywiście Bóg używa całej naszej wiedzy i nas wszystkich, tak jakim jesteśmy, aby to się w życiu naszym ułożyło. Dalej, gdy myślimy o wyborze zawodu dla dziecka. I znów, ja marzę, żeby on był lekarzem i znów, albo ja adwokatem. A dziecko ma akurat inne upodobania. I zmuszamy czasami do zachowań niezgodnych, więc jest tyrania. Dalej, gdy znów myślimy, i tak dalej mógł to rozwijać, a tutaj tymczasem ktoś mówi jak Anna. Panie cierpię, Anna, wiemy, matka Samuela. Panie cierpię, ale Panie widzisz, że jestem bezpłodna. Panie, Ty widzisz, że Panie, Tobie oddaję moje życie. Nie chcę sama kierować swoim życiem. Ty, Panie, weź moje życie i pokieruj tak, aby ten, kto się narodzi, Tobie służył. A więc pełne zaufanie, pełne oddanie swojego życia, a nie cały czas czuwanie, że ja muszę pokierować, a Bóg niechaj wtedy musiałby chyba naszą skrzynię biegów wyłamać. Musiałby, bo inaczej bo cały czas trzymałem bardzo mocno. I to jest pewna prawidłowość, której się uczył Szaweł w swoim czasie. To się uczył Dawid. To się uczyli ludzie, którzy, że życie swoje oddać Bogu, który wie, jaki jest łańcuch pokoleń, jakie są ogniwa w tym łańcuchu pokoleń. I to czasami się przeżywa w sposób dramatyczny, czasami w sposób intelektualny, tylko przez zgodę intelektualną. I właśnie Paweł pisze o tym, abyśmy nie powątpiewali, nie szemrali, a żebyśmy Bogu zaufali, żebyśmy się z tego radowali. I to można byłoby snuć wiele innych jeszcze przykładów, ale wybaczcie, każdy sobie sam może to dołożyć najważniejsze odpowiedzialność. I Paweł apeluje o tę odpowiedzialność do każdego z nas. Odpowiedzialność za siebie i za ludzi, którzy są wokół nas. I Bóg chce w nas sprawiać i pragnienie, i wykonanie. A żeby On mógł sprawiać, to ja muszę być ofiarą. Ofiara, która leży, jak wiemy, złożona na ołtarzu i tylko czeka, aż ktoś zapali ogień, aż ona spłonie. Ofiara jest bezwolna. I my, gdy mamy całą swoją wolę, a tam jest w założeniu, że my mamy całą swoją wolę, ale Bóg w nas sprawia, to znaczy, że ja moją wolę Mu poddaję i wtedy On wykonuje to automatycznie, jak chce. I oczywiście to nie są sprawy treningów, to jest sprawa poddania się i sprawa duchowa. I chciałbym, żebyśmy teraz się modlili, abyśmy teraz Bogu mogli swoje życie powierzyć i Panie, oto jestem, użyj mnie. Panie, jestem. Jestem jak ofiara. Na ołtarzu złożona, użyj mnie jak chcesz. Gdy to zrobimy z pełnym przekonaniem i puścimy wszystkie linki, wszystkie wodze, gdy chodzi o konie, lejce, wszystko puścimy i niech Bóg poprowadzi, On na pewno poprowadzi dobrze z naszym udziałem. On naszego umysłu nie odstawi na bok, On nasz umysł uświęci, nasze pragnienia uświęci, abyśmy mogli naprawdę wykonać Jego wolę przez całe nasze życie, które nie będzie zmarnowanym życiem, będzie miało straty różne, będzie miał różne nieszczęścia, ale będzie szczęśliwe i będzie zyskiem to nasze życie. W sumie to będzie zysk, dlatego że to wszystko czynimy dla Chrystusa.